a wierzę, że to jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Nie jest to kazanie już z cyklu poafrykańskiego, tak jak to było przez ostatnie tygodnie, więc szczęki 1, szczęki 2, Rambo 4 i 5, także już koniec z afrykańskimi kazaniami. To jakoś nie czuję, żeby to miało jakiś głębszy związek, chociaż być może pojawią się jeszcze jakieś historie z Afryki, natomiast to jest to, co odbieram od Boga. I zaraz za chwilę się pomodlę, ale jeszcze chcę tylko powiedzieć, że to słowo jakoś tak do mnie przyszło z takiej jakiejś takiej dużej inspiracji i wiedziałem, o co chodzi, a nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Mam nadzieję, że język giętki powie to, co czuje serce. Ale to słowo bardziej dotyczy serca i bardziej dotyczy czegoś, co ciężko wyrazić, dopóki się tego samemu nie zrobi. Więc ja próbuję pouczyć troszeczkę na ten temat, próbuję zwrócić uwagę na to, ale nie wiem, czy mi się uda to właściwie powiedzieć. Także otwórz po prostu, przede wszystkim pomóc się, otwórz swoje serce i zobacz, co Bóg do ciebie będzie mówił w tym czasie, bo prawdopodobnie to jest ważniejsze, dużo ważniejsze niż punkty i wersety, które będziemy czytać, bo wiesz, że Bóg chce nam coś ważnego dzisiaj powiedzieć i to dotyczy osobiście nas i Boga. Miej kościoła, miej po prostu rzeczy, które robimy dla Boga, ale coś, co jest pomiędzy tobą a Bogiem i co jest ekstremalnie ważne, żeby się wydarzało. No, to tak, tajemniczo. Panie Jezu, dziękuję Ci, że dzisiaj tu jesteśmy i dziękuję Ci, że Twój Duch Święty działa. I proszę Cię, Panie, żebyś teraz przyszedł i zaczął do nas mówić. Żebyś zaczął mówić do nas wyraźnie, żebyś zaczął mówić do naszych serc. Żebyśmy usłyszeli to, co jest takim życiodajnym tchnieniem dla nas i czego wszyscy potrzebujemy i czego ja bardzo potrzebuję, Panie. W tym świecie, w którym żyjemy, w czasie, w którym żyjemy, z wszystkim, czym żyjemy, wszystkim, o co nam chodzi w życiu, Panie, żebyśmy przebili się i usłyszeli Ciebie, mówiącego do nas wyraźnie. Dlatego proszę Cię, Panie, przyjdź i mów do nas teraz. Mów do nas w czasie tej godziny, którą będziemy spędzać w Twoim Słowie, słuchając tego, co będę czytał i mówił. I proszę Cię, Panie, żebyś wyskoczył z tej treści tego kazania, żebyś pochłonął nas, Panie, żebyś nas przyciągnął do siebie i zaraził tęsknotą. Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Ojcze, przyjdź i mów do nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dobrze. Okej. Więc tytuł jest Przychodź. Przychodź, przychodź nie raz, nie przychodź od czasu do czasu, ale przychodź często. Przychodź często. Do kościoła? Oczywiście. Ale to nie ten temat. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Ale to dotyczy naszego przychodzenia do Boga. I tak to właśnie zobaczyłem, kiedy miałem przygotować to słowo, że to jest to, czego potrzebujemy. Wszyscy indywidualnie, każdy z nas potrzebujemy przychodzenia do Niego i spotykania się z Nim. Prawda jest taka, że On mieszka w nas przez swojego Ducha i jesteśmy uczynieni świątyniami Ducha Świętego. Ale jeżeli nie będziemy czynić świadomego kroku, żeby przychodzić i spotykać Go, szukać Jego twarzy, słyszeć Go i rozmawiać z Nim, to sam fakt tego, że On w nas zamieszkał, nie będzie, nie wiem jak to nazwać, uruchomiony. Musimy przychodzić do Niego i jest to nasz prawdopodobnie najważniejsza rzecz, jaką możemy robić tutaj w życiu na ziemi. Nie ma ważniejszej rzeczy. My oczywiście myślimy, że mamy wiele zadań tutaj do wykonania na ziemi, ale bez przyjścia do Niego, bez spotkania się z Nim, to jest tak jak próba posiadania dzieci bez posiadania żony. Najważniejszym obowiązkiem naszym w czasie życia tutaj na ziemi jest nasze spotykanie się z Nim. Nasze bycie z Nim, cały czas. Ponieważ z tego wyniknie wszystko inne, co jest ważne dla naszego życia. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego tematu bycia z Nim, poznania Go takim, jakim jest, doświadczenia objawienia. Słowo Boże mówi, że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, żywego, prawdziwego Boga. Jezus się modli. W tym jest życie wieczne, że w poznaniu Jego, w doświadczeniu Jego, w spotkaniu się z Nim. Teologia mówi o Bogu. To, co my robimy, żeby się przyjść do Niego, to jest to objawienie, to jest to spotkanie się z Nim, kiedy my Go odnajdujemy. Czy można kogoś poznać na skutek jednego spotkania się? Długiego. Na przykład 25-letniego. Tak, to się zgodzę. Ale nie jednorazowego, które nawet by miało trwać tydzień, tak jak w przypadku wiatrołapu. Nie jesteś w stanie na jednym wiatrołapie poznać Boga. Musisz pojechać przynajmniej na 25. A tyle jeszcze nawet nie było. To takie teraz żarty sobie robię. Ale więc, żeby kogoś poznać, żeby poznać swoją żonę, żeby poznać swoje dzieci, żebyśmy naprawdę wiedzieli coś o sobie i doświadczali siebie, to potrzebujemy przychodzić, cały czas wracać i spotykać się. Wychodzić z tego kołowrotu naszego codziennego życia, naszej bieganiny, wszystkiego, co robimy, wszystko, co jest naszym zajęciem, wszystko, co zapełni nam czas, żeby świadomie wychodzić i spotykać się. Wiecie, i my to wszystko, my to gdzieś czujemy wszyscy podświadomie, natomiast to słowo zmierza do tego, żeby to wykrzyczeć, żeby to się stało takim wielkim dzwonem nad naszym życiem, żebyśmy po prostu zaczęli to robić, tak? Wczoraj Asia zorganizowała spotkanie dla dziewczyn, w 4 się spotkały w Warce i w 5 nawet, tak? Też byłeś? Zbyszek? Dobrze, okej, coś źle policzyłem. Okej, dobrze, w 5. Idzie i to fajnie, bo jak Asia to zapowiadała, ogłaszała, wpadła na ten pomysł, to tak po prostu miała po prostu potrzebę. Mówi, no spotykamy się w tę niedzielę od czasu do czasu, ale to jest jakby za mało. I wiecie, i to jest strasznie mało, co my tutaj mamy. To jest po prostu ekstremalnie mało, jeśli chodzi o nas, żeby się poznać, doświadczyć siebie. Musimy wiele lat być w kościele ze sobą, wspólnie robić jakieś imprezy, doświadczać jakichś wspólnie radości, bólów, gdzieś wyjechać, żebyśmy coś tam o sobie zaczęli wiedzieć, tak? A teraz zobaczcie, jak z Bogiem jest, którego nie widać, którego nie mamy po prostu jak zderzenie, wiesz, nie wiem, z autobusem miejskim codziennie, którym jedziemy, tak? Czy nie wiem, ze swoim tapczanem, kiedy codziennie musisz spać. To jest po prostu wybór, którego dokonujemy. Więc dzisiaj jest o tym, żeby przychodzić do Niego, żeby każdy z nas był gotowy na to, żeby przychodzić do Niego, spotykać się z Nim i trwać przed Nim, poznając Go, poznając Jego twarz, poznając Jego oblicze i doświadczając Go. Wiecie, my mamy Kościół, który ma w swoim charakterze takie, to wynika też z charakteru pastora tego Kościoła, stety i niestety, dwa w jednym. Mamy charakter Kościoła, który ma taką dużą siłę zachęty i motywacji. Tak, bo wychodzi Marek Ciesiułka, skacze, śmieje się, tam temu przyłoży, haha, tu wychodzimy, później mówimy, a, pojechał, posprzątał, tak? Nawet tak się, nawet już parę razy słyszałem, jak ktoś się o mnie modli, Łukasz ostatnio się o mnie modlił w Afryce, że Marek powiedział to słowo i pozamiatał. Tak mówię, po prostu ciekawa modlitwa, ale to parę razy już mi się zdarzyło w życiu, że ktoś się tak o mnie pomodli. Więc to jest charakter troszkę naszego Kościoła, że przychodzisz tutaj i ci ładują z tej kazalnicy, za tej pleksy po prostu. Bang, bang, i z tej strony, i z tej, ten zapłakał, ten się zaśmiał, ten się poczuł potępiony, po prostu, no ale wszyscy wyszli, no bo dobre było. Dobry mamy Kościół, tak? Po prostu jakoś tak, po prostu jak tymi witkami po prostu brzozowymi w saunie po prostu, temperatura, później na śnieg wyrzucili, wiecie. I to jest trochę taki nasz charakter po prostu naszego trochę Kościoła, taki po prostu. I wiecie, i to jest siła, takich rzeczy też potrzeba, żeby po prostu wyrwać się z jakiegoś ociężałego czy takiego ugruntowanego w złym tego słowa znaczeniu myśleniu i wyjść gdzieś na prostą i po prostu i spojrzeć z innej perspektywy na siebie samego. To jest ważne. Ale, a to co po ale jest ważniejsze, ale na takim paliwie można pojechać parę lat. Wielu ludzi z tego Kościoła też odeszło, bo doświadczyło tego, że i to każdy z nas, nawet jak ktoś zostaje, to tego i tak doświadczy, że potrzeba czegoś więcej, że jest po prostu, że to o coś, musi chodzić o coś więcej. Nie może chodzić tylko o to, co ja słyszę w tym Kościele i co przeżywam przez 5 lat. To jest jakaś głębia, ja potrzebujemy może innych rzeczy, może potrzebujemy, nie wiem, ktoś przychodzi od czasu do czasu i mówi, my jako Kościół trochę mało ewangelizujemy, my jakoś za mało dajemy, my wśród ludzi powinniśmy być, to jest jakoś konieczne, tak? Ostatnio Iza ze mną taką dłuższą rozmowę przeprowadziła. Ktoś inny przychodzi i mówi, ale my się za mało modlimy, tu jest tylko takie krzyki, hi, 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 ha, 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 ale tak jest tam mało, żeby tak usiąść i tak Pana spotkać, wiesz? I to są różne rzeczy, różne aspekty, tak? Od czasu do czasu ktoś może przyjść i powiedzieć jeszcze co innego, ktoś powie, że po prostu, ale by się przydało jeszcze to mieć, no bo tego nie mamy, a tam mają, a to było takie super, żeby jeszcze to mieć, tak? A ktoś inny przychodzi i mówi, no ale my siedzimy tylko na tych kazaniach, słuchamy, a tu chodzi o to, żeby coś wspólnie zrobić, żebyśmy coś zrobili. No i ja na wszystkie te głosy odpowiadam tak, bo to jest prawda, tak? Ale jednym z tych elementów, i wierzę, że najważniejszym, jest to, co się wydarza między tobą a Bogiem osobiście i co nie dotyczy Kościoła. Tego, że dotyczy każdego twojego dnia, którym żyjesz tutaj na ziemi, każdego dnia tygodnia, każdej nocy i każdego dnia, każdego poranku i każdego wieczoru. Bo to jest fundament absolutny twojego życia z Bogiem. Amen. Wiecie, mam tutaj różne slajdy, ale przeskoczę na koniec, bo teraz akurat Duch Święty mi coś pokazuje i myślę, że to powinienem wam powiedzieć. Cała teoria na temat jak żyć z Bogiem jest prosta jak konstrukcja cepa i zawiera się w samiutkim środeczku tego tematu. Tak? Żeby prowadzić masę wykładów, jak żyć z Bogiem, o co chodzi w życiu z Bogiem, jak to rozwinąć, to życie z Bogiem. A odpowiedź już się zawiera w samym temacie. Z Bogiem. Z Nim. Żyć z kimś. Być z kimś. To się wszystko zawiera, bo z tego wyniknie cała nauka i wszystkie wnioski, i cała przemiana, której potrzebujemy. Okay, bo ktoś może powiedzieć, jak mam się nauczyć jeździć na nartach? Odpowiedź zawiera się w środku tego tematu, jeździć na. Proszę, górka, narty, się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jak się nauczyć jeździć samochodem? Musisz wsiąść do tego samochodu, musisz mieć jakiegoś instruktora, musisz po prostu zacząć się poruszać. Jak żyć z Bogiem? Pastorze, ja ciągle nie wiem, jak żyć z Bogiem. Bo to takie, raz takie kazanie. To jak to w końcu? Słuchaj, to nie w kazaniu jest. To jest twoje życie blisko Niego każdego dnia i po prostu i słuchanie, co ty mi mówisz, co ja tobie mówię, odkrywanie, kim jesteś, co możesz dla mnie zrobić, co nie możesz dla mnie zrobić, co chcesz dla mnie zrobić, co nie chcesz dla mnie zrobić, co zależy ode mnie, co zależy od ciebie. Cała ta nauka i to bycie w środku. Amen? I to jest mój temat na dzisiaj tego kazania. Więc zacznijmy od pierwszego wersetu. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 wiersz. I powiem wam, że dzisiaj mnie to nawet zaskoczyło, bo sprawdziłem sobie różne tłumaczenia i różne Biblie. Wszędzie jest tak samo. Zawsze czytałem ten fragment i powiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia, kto przyjdzie do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. I zawsze to czytałem w ten sposób. Kto przyjdzie? To po prostu przyjdzie i to ma taki charakter, wiesz, poznaj Pana, wiesz, będziesz po prostu na prostej. Ale tu jest powiedziane i to pasuje, wiesz, do całego nauczania Biblii, która mówi, wpajaj to w siebie, stosuj to. I tu jest czas ten taki, który trwa, to jest zadanie, które ma cały czas się powtarzać. Kto przychodzi do mnie? Tak? Przychodzi, cały czas przychodzi, dlatego tytuł tego słowa jest przychodzi. Kiedy ostatnim razem przyszedłeś do Pana? Tak mówimy, jak trwoga, to do Boga. Oczywiście, dramatyczne sytuacje nam pomagają się z Nim spotkać, żeby wołać o pomoc. To jest dobre. Nigdy nie pozwól, żeby diabeł w takiej sytuacji cię oskarżał, że po prostu jak trwoga, to do Boga. I stoi ten odźwierny po prostu szatan z rogami, ty do Boga przychodzisz, a on ci mówi, o, jak trwoga, to do Boga. I ty zawracasz i mówisz, o, tak masz rację, panie odźwierny, tak, a to sam szatan był. Więc nie możemy się dać potępić. Mamy, jak słyszysz, jak trwoga, to do Boga, to po prostu skopa mu i wchodzisz, tak? I nigdy nie słuchaj takich głupot, tak? Po prostu... Mówiliśmy o tym w jednym kazaniu po afrykańskim, że odrzuć to od siebie. To jest po prostu diabeł, który cię zatrzymuje przed spotkaniem z Bogiem. To nie twoja wina, to wszystko co złe, to nie ty. Więc ale jakkolwiek, po prostu my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przychodzić. Żeby cały czas przychodzić. Okay? Czy w takiej dramatycznej sytuacji, czy w tej niedramatycznej, żeby właśnie to, co mówiłem tydzień temu, żeby prowadzić życie oparte o profilaktykę, a nie o zapobieganie, kiedy już nie o reagowanie na problemy, które się pojawiły. Jestem chory, lecę do lekarza, przychodzę do lekarza, lekarz mówi, proszę pana, miej kartofli. Ale to, że miej kartofli, już było słychać wcześniej. Już ten krzyk był głośny po prostu. Okej? Tak samo tutaj. Wiesz, wiele problemów unikniemy. I nie będzie trzeba wołać o ratunek, kiedy będziemy do Niego przychodzili. Wiesz, Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy my wykonali jakąś pracę dla Niego. Ale my dopiero wtedy wykonamy pracę dla Niego, kiedy my nie będziemy centrum naszego życia. Nie można wykonać dla Niego pracy, kiedy jest się centrum swojego życia. To trzeba umrzeć, trzeba przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, okej, to moje życie to już mamy pozamiatane. Ja już wiem po prostu, że z jednej strony jestem doskonały, tak? Jestem wyjątkowy, jestem w Tobie. Z drugiej strony wiem, że są rzeczy, że to ciało słabe i tak dalej. Już zamknijmy wreszcie ten temat, tak? Co teraz? I on mówi: wiesz, mało mam takich przyjaciół jak Ty, którym mogę powierzyć swoje tajemnice dotyczące innych. Pamiętacie, jak Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę? I po prostu był Abrahama, później odszedł od Abrahama, szli ci Bóg, aniołowie, Trójca, różne interpretacje, bardzo, bardzo tajemnicze wydarzenie. Kiedy szli, żeby już zniszczyć Gomorę, Sodomę i Gomorę, to jeden z tych trzech, nie wiem, czy Duch Święty, czy Jezus, czy sam Bóg Ojciec, czy może któryś z aniołów, bo może to był Jezus z dwoma aniołami i tak dalej. W każdym razie jedna z tych osób mówi: ale zaraz, nie możemy zrobić takiej rzeczy, kiedy Abrahamowi nie powiemy. Bo Bóg po prostu niczego nie czyni, kiedy nie objawi wcześniej tego swoim sługom, prorokom. I jeden z nich zawraca i po prostu mówi Abrahamowi, co będzie się działo z Sodomą i Gomorą. I Abraham w tym momencie, on nie mówi: okej, to czyli ta bomba jądrowa spadnie, dobrze, to o ile mam kilometrów i za którą górkę schować swój obóz? My jako wierzący bardzo często w ten sposób reagujemy. O, czasy ostateczne, dobrze, to kupujmy konserwy. A co się stanie, jak przyjdą czasy ostateczne? No pamiętaj, żeby sobie nie dać chipa wkleić. I po prostu, i wszyscy myślą po prostu, trzęsą galotami, co to będzie, jak czasy ostateczne przyjdą. A Bóg, kiedy się spotyka z Tobą, to chce z Tobą rozmawiać po to, żeby uratować innych. Ale jeżeli nie masz nawyku, żeby przychodzić do Niego, spotykać się z Nim, czerpać od Niego, to tego w ogóle nigdy nie usłyszysz. Bo będziesz przychodził i będziesz mówił: no Boże, no to... I każda rozmowa z Tobą, z Bogiem będzie wyglądała: masz babo placek. Przychodzisz do Boga, Bóg myśli, że chcesz spotkać się z przyjacielem, a Ty przychodzisz i masz babo placek. Jak kogoś mnie stworzył, takiego mnie masz, teraz Boże coś ratuj, zmień, reguluj, tak? Jak tam, stara bieda. To jest okej, to jest wszystko w porządku, bo właśnie ciężko jest rozmawiać z przyjacielem, nie będąc szczerym przed nim i świrować takiego gościa, któremu się wszystko, wiesz, udaje i po prostu jak tam życie, wiesz, i tam w środku dzwoni aż do bani. Ale ty po prostu: Panie, a co z Sodomą? A Pan Jezus ci wtedy powie: wiesz co, najpierw cię musimy uwolnić z tej twojej choroby psychicznej. Po prostu interesowania się całym światem, nie zajmowania się sobą. Więc to też jest inne spojrzenie na ten sam temat, tak? Ale teraz mówimy o tym, co się wydarza, kiedy ty przychodzisz cały czas. Tu jest powiedziane, kiedy kto przychodzi do mnie, tak? Cały czas, nieustannie przychodzi, wraca. Jest powiedziane, nie będzie głodny. Nie będzie głodny. Okej? Dzisiaj moglibyśmy na chwilę usiąść w ciszy i pomyśleć o jednej rzeczy, której byśmy chcieli mieć lub żeby się wydarzyła w naszym życiu, która naprawdę pomoże nam w naszym życiu. I każdy usiądzie i po prostu każdy ją znajdzie od razu. Największa tęsknota, największe przygnębienie lub potrzeba interwencji Bożej. A tu jest powiedziane, kto przychodzi do Niego, nie będzie głodny. I teraz rozumiesz, to jest tak, jak mówią po prostu ludzie, którzy uczą ludzi, którzy są uzależnieni od takiej choroby robienia zakupów, a może to nawet nie chodzi o tych zakupocholików, ale o zwykłych takich ludzi jak ja, którym się mówi: jak idziesz do sklepu spożywczego albo supermarketu, to najedz się najpierw. Bo jak nie, to nawet się nie zorientujesz, jak będziesz miał od razu więcej rzeczy w koszyku. Ja tak mam zawsze, jak ja po prostu idę głodny do sklepu, to później wracam. Ostatnio kupiłem 50 litrów mleka. Dwie zgrzewki, no nie 50, 28. Dwie zgrzewki, nie, przepraszam, nie, 24 kupiłem, tak, bo dwie zgrzewki po 12 litrów. I po prostu przywiozłem to do domu. Po prostu byłem w sklepie i byłem głodny. Bo akurat w dzień postu poszedłem na zakupy. Tak? I teraz wiesz, to chodzi o całe nasze życie. Jeżeli chodzisz w tym życiu głodny, to ani nie słyszysz do czego, co Bóg od ciebie oczekuje. Słyszysz cały czas swoje potrzeby. Jesteś miotany różnymi rzeczami. I w ostatecznym efekcie nie pełnisz woli Bożej. bo idziesz do tego świata będąc głodny. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. Wiesz, to przychodzenie do Pana też rozwiązuje jeden gigantyczny problem Kościoła i ludzi, którzy służą Bogu, a mianowicie taki, że oni próbują się swoją służbą Bogu nasycić. Czyli ja prowadzę uwielbienie, ja mam swoją służbę w Kościele. Oj, nie mogę być w tym Kościele, bo tu nie chcą dać służby. Służba jest moim celem i moim spełnieniem. Pastorzy, którzy całe życie po prostu męczą Kościół i siebie i myślą, że któregoś dnia wreszcie będzie to, co ma być. Ja jestem taką osobą. Ja to dokładnie znam. To się mówi niepoprawnie, znam to z własnej autopsji. Po prostu ja to wiem. Gdy przychodzimy do Pana, nie chodzimy głodni. I to powoduje, że wtedy dopiero możemy zacząć służyć. Bo wtedy służąc nie zaspokajamy swoich potrzeb, ale zaspokajamy potrzeby tych, którzy te potrzeby mają. I to jest gigantyczna różnica. Wtedy naprawdę jesteśmy w tym miejscu tej gorliwości, której Bóg od nas oczekuje, a nie tej, która wynika z tego, że jak ja lubię tak być na ulicy i tak po prostu, wiesz, tym ludziom tą Ewangelię między oczy i temu, jak kończy się taka godzina ewangelizacji, to już wiem, kto ma rację, ja. Tylko pytanie, czy ktoś był zbawiony, tak? Czy ktoś doświadczył Boga, bo po prostu dostał po prostu pięścią, tak? Albo tak jak ta zakonnica, która sprzątała klasztor w Stoczku Warmińskim, gdzie Wyszyński przebywał przez kilka lat, którą on po prostu tak bardzo prześmiewczo opisał w swoich pamiętnikach więziennych, które kiedyś bardzo lubiłem, nawet dwa razy przeczytałem, mówi, że to jest ciekawe, że są tacy ludzie, którzy po prostu czystą podłogę pięć razy wyszczotkują, zamiast się raz pójść pomodlić, a ona ciągle po prostu tą podłogę, żeby tylko się nie pójść pomodlić. Wiesz, to jest coś takiego. Czym się karmisz, tak? Pan Jezus nie mówi, że jest nas w stanie nakarmić coś innego niż to przychodzenie do Niego i spotkanie się z Nim. Ci powiem, no tak, ale jest ten werset, pamiętasz, bo to sami biblijni, więc muszę się odnieść do tych ekspertów też. Z Ewangelii Jana, kiedy Jezus spotyka Samarytankę przy studni, później uczniowie przychodzą, mówią, Panie, jedz, a On mówi, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. I ja parę kazań na ten temat też wygłosiłem, czyli pełnienie woli Ojca. Ci powiem, a jednak, widzisz? Można się karmić pełnieniem woli Ojca? Dobrze, ale jaka jest pierwsza wola Ojca? Żeby Cię wysłać? Czy żebyś z Nim był? Która jest pierwsza? Żeby z Nim być. Jezus był skuteczny i mógł powiedzieć, ja po prostu, wiecie, mam pokarm, o którym wy nie wiecie, ale to jest pokarm mojej społeczności z Ojcem, a później dopiero zrobienie tego, co ode mnie Ojciec oczekiwał i zwrócił moje oczy na tą Samarytankę przy studni. Nie może być inaczej. Dobrze, więc wajcha stop, czas by spotkać się z Królem Królów, by spotkać się i by spotykać się, tak? Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. Kolejny werset z Dziejów Apostolskich, z Apokalipsy, przepraszam. A duch i oblimnica mówią przyjdź, a ten kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten kto pragnie, niech przychodzi, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Po raz drugi jest powiedziane, ten, kto pragnie, niech przychodzi. Niech przychodzi. Co cię męczy? Co cię dręczy? Kiedy ostatnio porozmawiałeś z tym z Bogiem? Wiecie, ja o wszystkich moich udrękach rozmawiam z Bogiem, a ciągle czuję, że jest niesamowity obszar czasu w moim życiu, który jest zasypany zbędnymi rzeczami, bo mógłbym w to miejsce włożyć moje spotkanie z Bogiem. I wtedy miałbym wodę życia, która jest za darmo. Która jest za darmo, za którą nie trzeba płacić. Jeszcze to zrobię, jeszcze to muszę zrobić w życiu, jeszcze to muszę zrobić, jeszcze tyle rzeczy. Wiecie, że sami ludzie do mnie przychodzą i myślą, że pastor to nic nie robi. I przychodzą i mówią, no tak, no ty jesteś pastor, ty tam możesz się modlić, czytać Biblię, wiesz. Ja ci powiem, te porównania są zawsze bez sensu, ponieważ co nam z tego przyjdzie, że my porównamy swoje życie do kogoś innego? Ja mógłbym usiąść teraz i powiedzieć, o, skoro tak jest, no to ja już się więcej już nie muszę modlić i spotykać z Bogiem, bo ja już po prostu zrobiłem trzy razy więcej, przerobiłem moich spotkań z Bogiem niż przeciętny członek naszego zboru. A to tak nie robię. Dlaczego? Bo to ten głód mnie prowadzi i moje pragnienie mnie prowadzi i akurat tak jest, że jak spotkasz Boga, to już nie chcesz niczego więcej. a chcesz więcej tego, co wyniknęło z tego spotkania. Amen. Wiesz, to jest tak jak uczniowie, których Pan Jezus zabrał trzech na górę przemienienia, Piotra, Jakuba i Jana, i Piotr po prostu, kiedy tam był, to mówi: Panie, nam tutaj tak dobrze, rozbijemy trzy namioty, zostaniemy. Jak byliśmy w Afryce, to ja też miałem takie uczucia właśnie już po tym przełomie pierwszych dni. To ja mówię: kurczę, zostać tutaj do końca życia normalnie. Ale co z żoną i dzieci? Panie, zaopiekujesz się nimi? Wiesz, jak jest dobrze, jak jest gdzieś dobrze, to nie chcesz wyjeżdżać. W tym roku wyjeżdżaliśmy z Wiatrołapu i po prostu słyszymy, mój syn płacze na tylnym siedzeniu. Co jest? Nie chcę wyjeżdżać, to było tak fajnie. Normalnie szok, mówię. Ja już chciałem wyjechać. O, jak to było fajnie. Jak gdzieś jest fajnie, nie chcesz uciekać. Jak doświadczasz Boga w tym spotkaniu jeden na jeden, to już nie potrzebujesz niczego więcej. Okej. Wajcha, stop. Przyjdź, niech przychodzi. Tak, wiecie, czasami taka rada, której udzielam, ona brzmi tak trochę niemiłosiernie, ale muszę ją chyba częściej stosować do ludzi, którzy przychodzą mnie spytać, co mają zrobić ze swoim życiem. Ale powiem wam, częściej by trzeba chyba ludziom powiedzieć: a rozmawiałeś o tym z Bogiem? A rozmawiałeś o tym z Bogiem? A tak przegadałeś tą sprawę przed Bogiem? Czytałeś słowo pod tym kątem tego właśnie, co cię męczy? Prześledziłeś Biblię, co ona mówi na te tematy? Pytałeś się Ducha Świętego, co ci przez to słowo chce powiedzieć? Ale ja chcę... Jesteś pastorem, dawaj mi tu odpowiedź. Już chcę odpowiedź. Wiesz, nie jestem Bogiem, nie znam niuansów twojej duszy, nie znam twojej przeszłości, tak jak ty ją znasz. Nawet jak znam fakty, to nie znam emocji, które towarzyszyły tym faktom z twojego życia. Naprawdę, przyjdź do Boga. On ma odpowiedzi, wszystkie. I to są najlepsze odpowiedzi. Łukasza 6,47. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły na ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Okay? My w tym kazaniu, w tym fragmencie, my często akcentujemy to, że słuchanie i działanie. Nie ma, że ten, kto tylko słuchał, to tylko to po prostu piasek. My to akcentujemy. Ale ja bym chciał dzisiaj co innego zaakcentować. Tu jest, Jezus mówi: każdy, kto przychodzi do mnie. Często ci ludzie, którym się życie zawaliło, oni nawet do Jezusa nie przyszli. Nawet go nie usłyszeli i ono się zawaliło. Jezus mówi o tym kroku dalej. On mówi o ludziach, którzy przyszli i słuchali, ale nie wykonali. Więc pierwsze nasze zadanie to jest po prostu przychodzić do Niego i słuchać Jego słów. Wiecie, jak ja? Też tak fajnie mamy, bo mamy spotkania dla pastorów, które poświęcamy tylko na modlitwę. Mamy dwa rodzaje spotkań. Jedne takie na herbatkę i tego, i modlitwę krótszą, a są takie, że mamy tylko na modlitwę i tam nie ma czasu na herbatki. Widzicie, to jest fajne, bo się zaczynamy modlić i pierwsze pół godziny to jest taka mucka na oślep zawsze. Wszyscy pastorzy po prostu podnoszą ręce i zaczynają chodzić, się modlą o kościoły, o służby uwielbienia, o finanse zborów, o lokalizację, o ewangelizację, o wszystko, co Panie dla Ciebie robimy i o zdrowie dla żony pastorów i jego dzieci. I tak wszyscy chodzą, jeden przez drugiego krzyczy, mówi. Tak pół godziny, jak już się wszyscy wystrzelają, to wtedy przychodzi ten czas właściwy tej modlitwy. Przychodzi: Panie, i Ty wiesz, że my bez Ciebie to nic nie możemy uczynić i prosimy Cię, prowadź nas, bo... Ale pierwsze pół godziny to jest zawsze bang, 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 bang. Taka po prostu strzelanka do wroga. Gdzie to tak samo wygląda w naszym życiu, że my po prostu, kiedy zaczynamy modlitwę, to nasz umysł produkuje masę, no on po prostu wyrzuca to, czego się nie chciało słyszeć wcześniej. On wyrzuca wszystkie potrzeby, które istnieją, które są do załatwienia. I tam po prostu się to pojawia, tu. No ale musisz się spotykać z Panem, przychodzić do Niego, żeby dochodzić do tego miejsca, kiedy wreszcie może się zacząć jakaś przyjaźń, jakieś słuchanie. Nie wiem, czy udało Ci się zaprzyjaźnić z osobą, do której przychodząc zawsze musiałeś jej słuchać. Spotykasz takiego delikwenta, no spotkajmy się na kawkę, nie? Godzinę siedzisz, wychodzisz, wypiłeś to latte i po prostu, i masz... Wiruje ci wszystko w głowie, bo się dowiedziałeś o życiu tej osoby, o jej koleżanek, kolegów, o jej mężu, o jej żonie. jak nie wychodzisz, tak już... Wow, ale przyjaźń. A sam się nawet nie miałeś okazji odezwać, żeby po prostu powiedzieć, co czujesz. Tak? I ile, jak długo będzie taka przyjaźń trwała? Jak długo ona będzie rozwijana? Dopiero wtedy się coś dzieje, kiedy jakieś proporcje są. Kiedy po prostu ja mówię, co czuję i ta osoba mówi, co czuje. Ja mówię o moich potrzebach, ta osoba mówi o swoich potrzebach. Ona mówi, czy mogę jej pomóc. Ja mówię, czy możesz mi jakoś pomóc. I to jest komunikacja, to jest coś, co się rozwija. Więc trzeba przychodzić, żeby to się rozwijało. Nie ma innej możliwości. Ezechiela 46:9. Lud pospolity przychodzi w dni uroczyste przed oblicze Pana. No, za chwilę tam ciąg dalszy. To jest proroctwo o czasach przyszłych, o świątyni Pana, nowej świątyni, która będzie zbudowana i tak dalej. To jest proroctwo z Ezechiela. Ale wiesz, fajne jest to, że tu jest powiedziane, że lud pospolity przychodzi. Strasznie mi się to spodobało. Czyli wiesz, Bożym pragnieniem jest, żeby każdy, nie jacyś szczególni kapłani, królowie, prorocy, wiesz, ci tacy specjaliści, co bez Boga żyć nie mogą i zarabiają na tym, że żyją z Bogiem, głosząc kazania i prowadzą kościoły. Nie, proroctwo dotyczy do tego, że cały lud, wszyscy prości, oni przychodzą przed oblicze Pana. Wiesz, i to jest też naszym celem jako kościoła i to musi się wydarzać, to się ciągle się jakoś słabo wydarza. Dwa lata temu chyba Ania Chojnacka miała słowo na ten temat, takie prorocze odebrała i mówiła: przychodźcie wspólnie razem, żeby uwielbiać Boga, żeby się modlić. Przychodźcie na czas, bądźcie razem. Tak? Ona to bardzo mocno podkreślała wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, to około 2 lat temu. To było jej ostatnie słowo u nas w kościele, jakie głosiła. Kilka razy głosiła, a to było ostatnie. Napomnienie, żeby po prostu, żeby przychodzić wspólnie, żeby być przed Bogiem. I to o to chodzi, tak? Nie przychodzimy tutaj po to, żeby fajnie się poczuć, żeby ktoś z nami pobujał, żeby coś poruszył. Okej, te rzeczy się wydarzą, wydarzy się ewangelizacja, modlitwy, różne rzeczy, ale przede wszystkim przychodzimy tutaj, żeby stanąć przed Panem. Żeby stanąć przed Nim, żeby Go spotkać. I co jest powiedziane? Jaki jest efekt tego przychodzenia? Lud pospolity przychodzi w dni uroczyste przed oblicze Pana, także ten, kto wszedł przez bramę północną, aby oddać pokłon Panu, wychodzi przez bramę południową, a kto wszedł przez bramę południową, wychodzi przez bramę północną. Nikt nie będzie wracał bramą, którą wszedł, lecz wyjdzie bramą przeciwległą. Ktoś głosił to słowo, nie pamiętam już kto to był, czy to Dennis Stein, czy Surprise na Wiatrołapie ostatnim, mówiąc, że po prostu jak przychodzisz przed oblicze Pana, to wychodzisz zawsze inaczej niż wszedłeś. Wychodzisz zmieniony. Coś się wydarza. Dlatego to jest to proroctwo, że wejdą tą bramą, ale już tą samą nie wyjdą. Nie wyjdą w taki sam sposób, jak weszli. To się dzieje, kiedy przychodzimy przed oblicze Pana. Chcesz realnej zmiany? Ja wiem, że wiecie, ja mógłbym tu powiedzieć takie kazanie, które wiele razy głoszę. Mógłbym powiedzieć kazanie pod tytułem, wiesz, że Nike najlepiej rozszyfrowało Biblię, bo ma najlepsze hasło reklamowe Just Do It. Ja mógłbym takie kazanie po prostu niejedno wyrąbać, na zasadzie po prostu: no i coś, piochu! Co nam usypiasz? Teraz niektórzy się obudzili, nie wiedzą, jaki jest kontekst. Współczuję im nawet trochę. Ale wiesz, mógłbym nie jedno takie po prostu kazanie, wiesz, wyrąbać po prostu, wiesz, tu, weź się do roboty, he, he, he. Jeszcze nie wszystko zrobiłeś, co mogłeś zrobić. Życie ci po prostu nie idzie, bo jeszcze nie zrobiłeś tego, co mogłeś zrobić. A to zrobiłeś? Nie zrobiłeś, to się nie dziw, że życie ci nie ruszyło do przodu. I wszyscy tutaj, i tu już po prostu coś chcemy czynić. Ale to nie jest to kazanie dzisiaj. Dzisiaj kazanie jest właśnie takie: a weź se sam zrób życie z Bogiem. Sam sobie z Nim zrób życie. No, Boże, błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie. Ja tego nie powiedziałem. Jesteś z nieba, potrzebujesz realnego odniesienia się do rzeczywistości, z której pochodzisz i do której zmierzasz. W Ezechielu jest też powiedziane, Bóg mówi: i na pewno nie stanie się to, co wam na myśli przychodzi, gdy mówicie: chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. To jest niesamowite, Bóg bardzo mocno mówi, że na pewno się to nie stanie. Wiesz, my po prostu mamy bardzo takie proste podejście do życia. Jest dobrze, kiedy jest dobrze, jest źle, kiedy jest źle. Więc będzie dobrze, jak będzie sakiewka pełna, sprawy pozałatwiane, telewizor, meble, mały świat, mały Fiat, dwójka dzieci, pies, kot, będzie dobrze. A Pan mówi, tak nie będzie. Na pewno tak nie będzie, chociaż tak myślicie. Tak nie będzie. Dlaczego? Bo jesteście innym narodem. Jesteście innym narodem. Nie będzie tak, jak... Nadrodem, co ja powiedziałem? Radomiem, tak. Właśnie, będziecie Radomiem. Hej, chcecie ze Słowem Bożym dyskutować? Na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi. Nie przyjdzie to na was, to, co wam na myśl przychodzi. My będziemy Warszawą. Figę będziecie Warszawą. Będziecie żadną Warszawą nie będziecie. Nasze marzenie o sukcesie, jak nasze życie będzie wyglądało, nie będzie. Dlaczego? Bo my jesteśmy z nieba. My jesteśmy z nieba, my jesteśmy po prostu, my jesteśmy to, co mówiłem tam w jednym z tych kazań poafrykańskich, my jesteśmy jak zesłani na tą ziemię, my jesteśmy obcy tutaj. Mamy nasze skafandry, jesteśmy podmienieni, na zewnątrz tak jak inni ludzie, ale w środku już zupełnie ktoś inny, człowiek z nieba, który ma misję tutaj do spełnienia, który nie jest niczym zagrożony, bo w każdej chwili jak na Star Trek mogą go teleportować, mają coś tu do zrobienia i nie będziesz miał tak, jak tu wszyscy mają. To jest, wiecie, to jest ten ból, który jest fajnie opisany w tym filmie Matrix przez tych ludzi, którzy postanowili wrócić do Matrixa, ci zdrajcy, którzy powiedzieli, już mam dosyć jedzenia tej papki. Jak byłem tam zahibernowany, to mogłem po prostu jeść i kobiety było i wszystko, tęsknię za tym. No, ale to fikcja była. I co z tego? Ale dobrze się czułem. Wiesz, jesteś człowiekiem z nieba, jesteś inny, nie należysz do tego systemu. Nie będzie tak. I teraz, jeżeli to ma się wydarzyć sensem, ten nowy rodzaj życia, to ty potrzebujesz tego właśnie realnego odniesienia się do tej rzeczywistości. A tym realnym odniesieniem jest spotkanie i rozmowa z tym, którego ten świat nie poznał i nie widzi. No? Jak się nazywał ten statek ze Star Treka? Masakra. Ja pozabijam ich po prostu. Enterprise. Enterprise, Agata. Enterprise. Zapisz sobie to w notatkach dzisiejszego kazania. Enterprise. I wiesz, i to jest właśnie, to jest twój dom. Jesteś tutaj i teraz potrzebujesz odniesienia się do tego Enterprise'a. Ale, wiecie, to jest może tak, że to jest właśnie nerwowość, to ona pokazuje na pewien deficyt. I to jest taka próba... Ostatnio mi ktoś mówił, że był na filmie Chata i pół sali po prostu gadało w czasie filmu. I ten pastor, który był, powiedział, oni tak gadali, bo oni nie chcieli tych emocji do siebie dopuścić. Także słuchajcie wy tam, szydercy. Jak nie wybierzesz pustyni i piwnicy sam na sam z Bogiem. Jesteś z nieba, potrzebujesz realnego odniesienia się. Dobra, wybaczcie mi. Jesteś z nieba, potrzebujesz realnego odniesienia się do rzeczywistości, z której pochodzisz, do której zmierzasz. I to jest Bóg. Przeszedłeś od Boga na tą ziemię, narodziłeś się na nowo i stąd odchodzisz do Niego. I teraz jeżeli nie odniesiesz się tutaj na ziemi do Niego przez spotkanie się z Nim, przychodzenie do Niego, to zmarnowałeś po prostu całą misję, z którą tutaj jesteś. Poświęć swój czas Panu. Poświęć Mu ten czas, który zwykle wypełniasz innymi działaniami. To jest przykład z szabatu, ale są bardzo fajne słowa. Izajasza 58, 12. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Pamiętacie, jak wam tydzień temu opowiadałem o moim śnie i o mieście, które się nazywało Misiewicze? Całe w gruzach, nieodbudowane. No. To jest bardzo dobre. Mnie to zawsze ten fragment kręcił. Odbudujesz prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. To jest takie, wiesz, muzyka symfoniczna w tle taka. Ty odbudujesz poprzednich pokoleń nazwą ciebie, naprawiaczem wyłomów. odnowicielem, Kazimierz odnowiciel. Aby w nich można było mieć, to jest takie fajne, tak? Takie super. Tylko że to jest w sosie pewnej rzeczy, która musi się wydarzyć osobiście w życiu każdego z nas. Jeżeli... Wtedy cię nazwą. Wtedy podźwigniesz fundamenty, będziesz odnowicielem, pożarli, nie no. Jeżeli co? Powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim Dniu Świętym. Wiecie, rzeczy dzielą się w tym świecie na nasze sprawy i jego sprawy. I będziesz nazywał szabat rozkoszą i dzień poświęcony Panu godnym czci. I uczcisz go, nie odbywając z nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, po raz drugi swoich spraw, i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz rozkoszował się Panem. A ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię ci dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to wyrzekły. Więc to wszystko się wydarzy. Ale co? Ale trzeba to, na co zwykle poświęcam czas, czym zwykle wypełniam moje życie, muszę zastąpić innym działaniem teraz. Czyli zatrzymaniem się, żeby na co poświęcić czas? Na rozkoszowanie się Panem. Wiecie, tak fajnie wygląda na tych takich świętych, kościelnych obrazach Dawid siedzący pod jakimś drzewem oliwnym z harfą. To tak fajnie wygląda. Siedzi taki po prostu i plum. Po prostu, wiesz. I raz siedzi jako taki pastuszek, jeszcze nie jest królem, owieczki on plum. Później jest już królem, ma koronę, ma miecz, a dalej siedzi i plum. I to tak fajnie wygląda. Tylko to jest powołanie każdego z nas, żebyśmy my tak siedzieli. Rozkoszując się Panem. Potrafisz siedzieć, to jest stary mój gryps, ale czy potrafisz siedzieć na krześle i rozkoszować się Panem, nic nie robiąc? Nie, większość z nas wariuje wtedy. Coś zrobi, chociaż w językach, shira, cokolwiek, bo to przeraża. A tutaj jest powiedziane, zastąp to, co zwykle robisz, tym, czego zwykle nie robisz, i ten czas, wtedy będziesz miał szansę na rozkoszowanie się Panem, bo wtedy będzie tylko Pan i tylko Ty, a nie żadne wszystkie, nie wszystkie inne działania, które zwykle towarzyszą Ci w Twoim życiu. Dobra, teraz taki rozluźniacz. To jest kilka lat temu, zrobiłem te ilustracje i parę razy też o nich głosiłem. 9 warunków, w jakich przydarza się szczęście człowiekowi. Już wam to wiele razy mówiłem, zresztą to wszyscy to mówią, że szczęście nie może być nigdy celem, ono przydarza się niejako jako produkt uboczny właściwego sposobu życia. Jest 9 takich punktów, później będziecie mogli sobie to na Facebooku poczytać. Doktor Paul, coś tam z Uniwersytetu Columbia, profesor z Uniwersytetu, bla bla, prowadzili badania, aby wykazać, że ludzie dążący do doskonałości nie mogą być szczęśliwi. Uważają, że przymus doskonałości łączy się z większą depresyjnością, z odczuwaniem napięcia i zaburzeniami jedzenia. Analiza życia szczęśliwego, przeprowadzone przez psychologów i ekonomistów, pozwoliły sformułować sposób bycia bardziej szczęśliwym, które opublikowało. Zaraz przeczytam wam te 9 punktów i zobaczycie, jak to się ma do naszego czasu spędzonego z Bogiem. To jest po prostu niesamowite. Pierwsze, miej czas dla przyjaciół. Miej czas dla przyjaciół. Nie możesz być szczęśliwy, będąc wyizolowaną jednostką. Tak? To jest pierwszy punkt. My możemy go pogłębić, ja tu napisałem przychodź, ponieważ my nie jesteśmy stąd. Nasz ojciec jest w niebie. Nasz brat jest w niebie. Nasz Zbawiciel jest w niebie, tak? Duch Święty jest w nas, ale on na tyle po prostu działa, na ile my się spotykamy. I on też jest z nieba. Zapomnij o pogoni za podwyżką. Wolę być niż mieć. Nie porównuj się z bogatszymi od siebie. To, co masz, jest okej, wystarczy ci. Nie marnuj czasu na dojazdy do pracy. Czyli generalnie zadania, które cię przerastają i myślisz, że po prostu musisz wytrwać. Dziękuj za pozytywy w swoim życiu. Dostrzegaj je, bądź wdzięczny. Pozwól sobie na przyjemności podniebienia. Ten świat został stworzony dobry. Wino jest dobre, jedzenie jest dobre, sen jest dobry. Jest po prostu tak cała masa fajnych rzeczy, z których należy skorzystać, a nie na nie zapracować. pielęgnuj kondycję fizyczną, to jest Tora. Powiem wam, że teraz przez ostatnie 2 tygodnie prawie codziennie byłem w szpitalu, akurat u Kaśki, zanim jej nie wypisali. Powiem wam, to aż po prostu, aż dźwięczy. To jest niesamowite. Po prostu dzisiaj, słuchaj, jakiegoś portalu internetowego nie otworzył, jakich wiadomości byś nie słuchał, ciągle usłyszysz coś na temat zdrowego i niezdrowego trybu życia. Z każdym razem. Ja po prostu, w momencie, oczywiście ktoś tam powiedział, że ha, to takie czasy, bo ludzie żyją dla siebie, dla swojego ciała. A ja mam zupełnie inne skojarzenie. Ja mam skojarzenie takie, że Tora wraca. Tora, która mówiła cały czas, to rób, tego nie rób, to jedz, tego nie jedz. Będziesz to jadł, to ci to zaszkodzi. Tak? To jest Tora. Pielęgnuj kondycję fizyczną. Zostań wolontariuszem. Miłość, służenie inny. Bądź cierpliwy, stajemy się szczęśliwsi wraz z upływem czasu. Wszystko jest okej. Okay. Ale ta cała lista zaczyna się od tego, co jest najważniejsze. Miej czas dla przyjaciół. Ale jestem taką jednostką, taką bardziej mniej społeczną, taką trochę. Okej, okay, dobrze. Są różne temperamenty. Jeden potrzebuje 20, żeby się dobrze poczuć, tak jak ja. Są tacy, którzy wystarczy jedna osoba. Spoko. Ale kto jest najważniejszy w naszym życiu? Czy człowiek drugi? I to jest źródło szczęścia. Rozkoszowanie się Panem. Pójście w tamtą stronę. Przychodź do Niego. Przychodź do Niego. Przychodź do Niego. Niech to stanie się po prostu miejscem Twojego kompletnego uzależnienia. Wszystko inne wyniknie z tego, że będziesz z Nim, będziesz przychodził, będziesz siedział, będziesz słuchał, będziesz rozmawiał, będziesz wylewał siebie, będziesz słuchał, co On ci powie i z tego wszystko wyniknie. Mówisz, dzisiaj nie mam czasu dla ciebie, Panie, ale wiem, że nic złego się nie stanie, bo ty się o mnie troszczysz i tak dalej, ale dzisiaj nie mam czasu dla ciebie. A gdyby Pan powiedział tobie tak, dzisiaj nie mam czasu się tobą zajmować, radź sobie, ufam, że sobie poradzisz beze mnie. Bardzo fajne. To samo, tylko odwrócone. No bo co? Jak dzisiaj się nie pomodlę, czy świat się zawali? No pewnie już się nie zawali, Bóg mnie kocha i tak dalej. Czasu nie było. Dzisiaj nie było czasu, jutro nie było czasu, pojutrze nie było czasu. Ups, niedziela. Ale do kościoła poszedłem. Ale teraz odwróćmy to i zobaczmy, jakby to było, kiedyby było odwrotnie. Pan mówi, wiesz, dzisiaj nie mam czasu dla ciebie. Przychodzi następnego dnia. Dzisiaj też nie. Oj, dzisiaj też nie, ale słuchaj, w niedzielę się spotkamy. Mamy czasami takich przyjaciół, którzy mówimy, ty, słuchaj, Baśka, no już tyle się nie widzieliśmy, chodź wypijemy kawę. Dobra, słuchaj, już jutro zadzwonię do ciebie. Nie zadzwoniła. Za 2 dni dzwonisz, ty, no tak, pamiętam, ale to życie, to jest po prostu urwanie głowy, to jest, słuchaj, tego. Ale wiesz co, idę na wesele do Grażynki, będziesz? Będę. No to se wtedy pogadam. Wiesz, jak słyszę po prostu coś takiego, to ręce opadają, bo to już wiadomo, że to jest po prostu lipa. To nie jest przyjaźń. Tak? Ale ja nie chcę tego od razu, bo wiem, że od razu się bóle i rany pootwierały tutaj, wrzody. Proszę rozdać bandaże i plastry. Ja nie chcę iść w tą stronę. Ja mówię teraz o twoim spotkaniu z Bogiem, bo to jest dokładnie tak samo może wyglądać. Że to jest po prostu taka, że to działa na zasadzie po prostu naprawdę protezy, jak się wszystko wali. A to jest bez sensu. Codziennie go spotykaj. Cała teoria na temat życia z Bogiem jest prosta, jest konstrukcja cepa i zawiera się w samiutkim środku tego tematu. Z Bogiem. Teraz tak, teraz chciałem powiedzieć coś, zanim to wyświetlę ten tekst, bo to już się zbliżam do końca. Chciałem powiedzieć, że słuchajcie, my wszyscy, my jesteśmy Polakami, narodem, który umiłuje wolność. Tak? Bo tyle razy byliśmy zniewoleni, że teraz wolność to jest naprawdę nasza... I nikt nam nie będzie po prostu tutaj mówił. Żadna Merkel, żaden Putin, nikt po prostu, a już tym bardziej śmieszni Czesi. Wam ktoś klaskać zaczyna. Tak? I my to mamy. I teraz powiem wam coś. W Królestwie Bożym, jeżeli mamy być w Królestwie Bożym, to musimy bardzo konsekwentnie zacząć uczyć się zależności. Bo w Królestwie Bożym wolność wynika z zależności, a nie z niezależności. I to jest gigantyczny kontrast do tego, do naszych polskich dusz, które po prostu cały czas się wyrywają i nie pozwolą, żeby inni nad nimi panowali. Ciekawe jest, że ten inny naród, tak zwany wybrany, Izrael, całą historię miał przerąbaną. Może bardziej nawet niż my. No oczywiście, że bardziej, bo my tylko 123 lata. I tam trochę lat komunizmu jeszcze. I to wszystko. Oni po prostu prawie całą swoją historię. mam wykres taki panowania w Jerozolimie, na takim planie Jerozolimy i tam są pokazane, jakie narody panowały w ziemi Kanan i nad Jeruzalem, to Izrael najmniej panował w Jerozolimie w całej historii przez wszystkie lata. Zawsze ktoś inny po prostu okopywał Jerozolimę. Ciekawe, nie? Co za stolica po prostu, która stolicą była tylko w wąskich fragmentach czasu. Ale tamten naród jakoś nauczył się inaczej żyć. Nauczył się żyć w zależności od Boga. Okay? I myślę, że tutaj jest dla nas droga, że my potrzebujemy uczyć się zależności od Boga, jeżeli mamy wygrać nasze życie. Musimy rezygnować z tego, co jest właśnie tą negatywną formą tej naszej walki o wolność. Bo oczywiście są tam pewne rzeczy pozytywne i po prostu i tak jak ktoś tam kiedyś mówił, nie będzie wolnej Europy bez wolnej Polski. To było takie hasło przez w historii, które zawsze funkcjonowało. Jest w tym coś pozytywnego. Ja nie mówię, że nie. Być może trochę tej rebelii w nas nawet zawiera w sobie jakąś cząstkę Królestwa Bożego. Ale szczególnie w momencie, kiedy żyjemy w pokoju, kiedy nie potrzebujemy walczyć, kiedy już naprawdę nie ma wroga, to w tej naszej naszym dążeniu do niezależności nie musimy wymyślać sobie wrogów. Tak, ktoś kiedyś po 89 roku powiedział, że teraz już nie musimy śpiewać Ojczyznę wolną, daj nam wrócić, Panie, a niektórzy ciągle śpiewają ten refren, tak? Zamiast Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie, to racz nam wrócić. Więc wiecie, trochę inaczej się żyje w pokoju. I teraz ja wierzę, że my teraz, bo to jest odniesienie do nas samych, tak? Że my potrzebujemy uczyć się zależności. Bo takie jest Królestwo. Królestwo Boże to jest wspólnota, to jest zależność. I przede wszystkim to się zaczyna od naszej zależności od Boga. Nie od naszej zależności od siebie nawzajem. Od pastora, od lojalności między sobą. Nie, to przychodzi później jako owoc naszej zależności od Boga. Teraz przeczytam wam tekst pewnego piosenkarza rockowego. Jak ktoś po prostu będzie chciał po kazaniu, to mu powiem którego, bo nie godzi się wymienić jego nazwiska. Ale to, co powiedział, jest fajne. Dzięki Staszkowi zrozumiałem, że pewne wyobrażenia, jakie mamy jako Polacy na temat samych siebie, bywają szkodliwe. Na przykład mit Zagłoby, który każdego potrafi przechytrzyć. To jest taki mit Polaczka-cwaniaczka, co wprawdzie niechętnie się uczy, ale za to z każdego zrobi wała. Ten mit ciągle funkcjonuje. Niemcy tępi, Angole tępi, Ruscy pożal się Boże, tylko my Polacy wszystkim wała pokażemy. Zagłoba to wzór takiej postawy. Poczciwina, lubi się napić, zjeść, a gdy trzeba, użyje rozumu lepiej niż ci, co życie strawili na studiowaniu. I wiecie, ja nie wiem, czy, ale ja to widzę u siebie, wiesz. Ja po prostu też, że jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie, jak wygląda życie ludzi, Polaków, którzy dużą część czasu pracują z obcokrajowcami. Bo na przykład jeżdżą za granicę, albo spędzili część czasu za granicą, albo ich firma jest zdominowana przez obcokrajowców. Powiem wam, że od kilku lat zwróciłem uwagę, że to są inni ludzie. Jakoś przesiąkają tą kulturą, nie wiem, jak to nazwać, współpracy, czy nawet takiego właściwego savoir-vivre'u, że po prostu, że umiemy się do siebie odnosić, rozmawiać. Wielokrotnie, tu nawet tutaj są osoby na tej sali, które właśnie są w takiej sytuacji, powiem wam, coś jest innego. Natomiast taki typowy Polak, chłopak, roztropek, który nigdy za granicy nie widział i z obcokrajowcami nie przebywał, to jest właśnie zawsze taki Zagłoba. O, Niemcy! Ja wolę. Prawda? Albo Ruscy. Co wy? Poszli mordercy po prostu. Mordowali nas przez wszystkie lata, a dzisiaj się dziwią. Czemu ci Polacy nas nienawidzą? Won. Czesi? No. Kretiki po prostu. Oni po prostu. Piersi uciekają zawsze. Czemu nie było w Czechach państwa podziemnego, tak jak w Polsce? Bo było nielegalne. I tak dalej. I o każdym narodzie tak po prostu. Wszystkich potrafimy po prostu. Tylko my najlepsi. Bo tak jest. Powiem wam, kochani, musimy się uczyć zależności, i to w pierwszej kolejności zależności od Boga. I to jest werset na koniec. I to już jest koniec kazania. Dzisiaj było tylko 55 minut. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Tak, to już jest znany tekst, wykorzystany w masie kazań, ale właśnie o to chodzi. Jezus powołał 12 nie po to, żeby uczynić z nich filary Kościoła i ich wysłać, tylko przede wszystkim, żeby z nim spędzili czas, a potem, żeby ich wysłać. Więc teraz, kochani, uczmy się zależności od Boga i przychodźmy do Niego. Chcemy być szczęśliwi, spędźmy z Nim czas, odłóżmy wszystkie rzeczy ważne, które robimy non-stop przez całe nasze życie, żeby się rozkoszować z Nim i spędzić z Nim czas. Bo kto do Niego przychodzi, przychodzi, nieustannie przychodzi, cały czas przychodzi, wraca, nie będzie głodny. I wtedy będzie dopiero z tego miejsca mógł służyć innym. Z miejsca spotkania z Bogiem. Więc jest ciekawe, że my często nawet nie potrafimy się dogadać co do tego, jak służyć Bogu. Ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, zróbmy to tak w kościele, albo zróbmy tak z ewangelizacją, albo tak. Natychmiast ktoś inny powstaje i mówi, nie, chyba słaby pomysł, zróbmy to tak. To jest ten wpis, który popełniłem na Facebooku na początku tego tygodnia, że z kościołem jest jak po prostu z rodziną. Wszyscy chcą dobrze, naprawdę chcą dobrze, wszyscy się starają, ale później po prostu różne fochy, próby narzucenia się jednym drugim zatruwają całą atmosferę. A o co chodzi? To chodzi, żeby zrobić krok wstecz, żeby wyluzować, spuścić powietrze i zacząć służyć sobie nawzajem. Ale to jest niemożliwe bez najpierw odniesienia się do tego, który jest głową. Bez naszego odniesienia się do Jezusa, bez spotkania się z Nim. Wtedy jesteśmy nakarmieni, wtedy schodzimy tu na ziemię z tego Enterprise'a i wtedy możemy współpracować, ponieważ tam byliśmy na naradzie i tam się dowiedzieliśmy wielu szczegółów. I Bóg, który jest naszym przyjacielem, tylko swoim przyjaciołom zdradza pewne sekrety. I teraz my wiemy, ponieważ się z Nim spotkaliśmy. I wtedy nasza współpraca zaczyna wyglądać tak, jak trzeba, ponieważ się z Nim spotkaliśmy. Czy pierwszy Kościół nie miał, ten, który właśnie nastąpił zaraz po Ewangelii Jana w Dziejach Apostolskich, czy on nie miał problemów z podziałami, rozbiciami? No, generalnie wygląda na to, że mniej miał, bo jest powiedziane, że wszyscy byli razem, mieli jedno serce, jedna myśl ożywiała wszystkich wierzących. Wiesz, że przyczyna tego nie była w tym, że to był taki fajny kościół, tylko przyczyna była w tym, że on się zaczął od tego wersetu, który czytaliśmy przed chwilą na koniec, że oni po prostu byli z nim najpierw, zanim zaczęli pełnić swoją misję. Więc przesiąknęli czymś i później to wnieśli do tego pierwszego kościoła. Ale później mieli kłótnie i podziały, zaraz mamy tam historię Pawła i Barnaby, Pawła napominającego Piotra i wiele innych historii i zgrzytu. W listach apostolskich już Paweł pisze, napominam, Ewodię i Syntychę, aby były jednomyślnie w Panu. Po prostu zaraz się mnóstwo tego pojawia. Ale co, ale ten kościół nie jest pokonany. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że zachowuje wystarczającą ilość jedności. Nie, dlatego, że trwa w Panu. I te małe podziały, które się pojawiają, nie wywracają wszystkiego do góry nogami, ponieważ wszyscy trzymają się głowy. I to jest, wiecie, to jest po prostu najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Więc przychodź, przychodź do Pana. No. Takie kazanie. Halleluja, wstańmy. I nie wiem, dalej mam tą myśl i takie odczucie, które miałem na początku, kiedy przygotowywałem to kazanie. Dalej mam tą emocję, że nie wiem, czy ja wyraziłem to, co czuję. Bo naprawdę jest jakaś duża różnica pomiędzy przestrzeń, jakaś przepaść między tym, co po prostu człowiek czuje, kiedy się spotyka z Bogiem, a tym, żeby tego nauczyć, próbować nauczyć innych albo przekazać jakieś wersety. To jest po prostu coś, czego bez zastosowania w nic nie wejdziemy. Musisz się tam po prostu znaleźć. Sam. Sam z Nim. Może być trudno na początku. Ale zrób to. Zobacz, jak to opisuje Ewangelia Marka. Zapomniałem tego przeczytać, a to jest świetne. Może dlatego, że mam psa i zacząłem zwracać uwagę na te wersety. Tak, jest tu wersja, jest fragment o psie. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Natychmiast też duch wyprowadził w nim... Natychmiast też duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam 40 dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt. To jest właśnie o psach. No, przepraszam, pies jest zwierzęciem, bardzo proszę, ja jestem przyrodnikiem. Wsparciem służyli mu aniołowie. A wsparciem służyli mu aniołowie. Tak, więc jest o aniołach, o zwierzętach i aniołach. Ale nie było tam żadnych ludzi. Nie było tam żadnych ludzi na tej pustyni. Były zwierzęta, byli aniołowie, którzy służyli, ale on był tam sam. Duch Święty wzbudził w nim potrzebę, żeby się tam udał. Diabeł to wykorzystał, żeby go testować, żeby go sprawdzać, tak jak tu jest napisane. Ale Duch Święty wzbudził w nim potrzebę, żeby się tam znalazł. Były tylko aniołowie i zwierzęta. Myślę, że to jest to, co Bóg chce z nami robić, żebyśmy byli z Ojcem, byli z Nim. Okej? I proszę, niech nikt nie przyjdzie po kazaniu i powie, nie mówi mi, Marek, ale przecież Bóg cały czas jest z nami. Ja to wiem, ja na wszystkich kazaniach poafrykańskich o tym aż krzyczałem, aż kipiałem i to jest prawda. I samo uświadomienie sobie tego zrywa jarzmo niewoli, zrywa kajdany. Ale naprawdę mówię wam, Bóg chce nas poprowadzić do lepszych, wyższych miejsc. I musimy przestać robić to, co zwykle robimy, żeby mieć z Nim czas. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że powołujesz nas do tego, żebyśmy z Tobą byli. Proszę Cię, wzbudź potrzebę przez Ducha Świętego w nas, tak jak wzbudziłeś tą potrzebę w Jezusie, żeby udać się na pustynię. Żebyśmy byli tylko my i Ty tam w tym miejscu. Przychodzili, cały czas przychodzili. Karmili się, mieli wodę życia, za którą nie musimy płacić. Byli z Tobą. Amen. Poprowadź nas. Niech Twoi aniołowie nam usługują, pomagają nam w tym czasie, żebyśmy w stanie byli wypowiedzieć Słowo Boże przeciwko szatanowi w tym czasie, ale przede wszystkim, żebyśmy byli w stanie spotkać się z Tobą i Ciebie usłyszeć. Amen.